Wracamy do rozmowy z Katarzyną Jasiołek. To dziś nasz telefoniczny gość, autorka m.in. książki Opakowania, czyli Perfumowanie śledzia o grafice, reklamie i handlu w PRL-u. No i właśnie z naszym telefonicznym gościem kilka minut temu przeniosłyśmy się do samów, czyli do pierwszych samoobsługowych sklepów, w których klient chodził z koszykiem, no już nie obcował z ekspedientką, tylko sam na sam mógł wziąć towar z półki i włożyć go do koszyka. A co musiał mieć ten towar w sobie, żeby go urzekł, żeby go kupił właśnie?
No właśnie, to byłby dużym, że tak powiem, chyba zaskoczeniem też dla polskiego konsumenta. Z badań wynika, że sprzedaż wzrosła, więc ludzie jednak nie wstydząc się tego kontaktu, nie wstydząc się powiedzieć, co chcą, żeby im podać, kupowali, jak się okazuje, więcej. Były oczywiście też kradzieże w tej nowej formule, więc ekspedientki biedne musiały tam stać i patrzeć. Te piramidy, które pamiętamy ze sklepów samoobsługowych, z puszek robione, to nie była tylko taka dekoracja, zresztą imponujące było ułożenie tylu towarów w piramidy, ale też miały zapobiegać kradzieży, jak się okazuje, ponieważ z takiej piramidy jednak ciężko jest coś ukraść w porównaniu z półką. Także zaczęto oprócz pojawienia się sklepów samoobsługowych, które pokazały w całej po prostu krasie bidę i nędzę naszych opakowań, więc decydenci postanowili zrobić wielką akcję weryfikacji opakowań i od 1962 roku zostały w poszczególnych resortach powołane komisje i pochylono się najpierw nad opakowaniami, nad tym, czy one są praktyczne i czy chronią towar przed uszkodzeniem, a jak przeszły tę weryfikację, to trafiały przed komisję, gdzie siedział też plastyk i były oceniane pod kątem swojej użyteczności estetycznej. No i jak się możemy domyślić, z 90% opakowań z rynku zostało dyskwalifikowanych. Producenci mieli 6 miesięcy na to, żeby zastąpić je nowymi opakowaniami.
Aż trudno uwierzyć, że to było tak sformalizowane w tamtych czasach. Teraz wiadomo, mamy różne, powiedzmy, certyfikaty, ale raczej patrzy się na jakość, ewentualnie na materiały, które są użyte w opakowaniu.
Tak, no wtedy też oczywiście prowadzono w Polsce badania, tak jak teraz Krajowa Izba Opakowań, czyli pod kątem tego, czy dane tworzywo nadaje się do kontaktu z danym towarem, żeby nie był on szkodliwy dla zdrowia i żeby to tworzywo się na przykład nie topiło. Natomiast rzeczywiście wtedy to jakby nie była oddolna decyzja producenta, że on zmienia swoje opakowanie, bo mu się słabo sprzedaje towar. Oczywiście potem już po tej akcji weryfikacji opakowań, jak producenci musieli nagle w panice skołować kogoś, kto zaprojektuje im opakowanie, to myślę, że z czasem nabierali takiego odruchu, że no przede wszystkim jak nowy towar wchodził do ich oferty, to musieli mu wymyślić jakieś opakowanie, ale wcześniej może myśleli, że to opakowanie nie jest ważne, a z czasem w latach 60. to myślenie zaczęło być takie, że no towar ma znaczenie. Tych towarów na półkach pod koniec lat 60. i 70., czyli naszego złotego okresu w PRL-u, handlu, pojawiało się coraz więcej i pojawiła się już nawet konkurencja. Oczywiście nasza centralnie sterowana gospodarka, nigdy nie mówiło się wprost, że przedsiębiorstwa ze sobą konkurują, ale każde przedsiębiorstwo miało do wykonania plan, więc ich towar nie mógł się tak zupełnie nie sprzedawać. Ta akcja weryfikacja opakowań wielka, która trwała zresztą kilka lat, dłużej niż przewidziano, że będzie trwała, wymusiła poszukanie plastyków. Nie mogło przedsiębiorstwo w tamtych czasach, tak jak dzisiaj, normalnie zatrudnić sobie plastyka, zwrócić się do jakiegoś i stwierdzić, że potrzebuje jakichś opakowań do swoich produktów. Było coś takiego jak Państwowe Przedsiębiorstwo Pracowni Sztuk Plastycznych i to było przedsiębiorstwo, które było rodzajem pośrednika pomiędzy instytucją państwową, tudzież przedsiębiorstwem, które zamawiało jakąkolwiek plastyczną rzecz, czy to wystrój sali konferencyjnej, czy stoisko na targi, na przykład w Poznaniu, czy etykietę na sok. Więc ono się zajmowało wszelkimi takimi aspektami plastyki i dopiero takie przedsiębiorstwo spośród freelancerów, którzy z nim współpracowali, a żeby być takim freelancerem współpracującym, trzeba było być wykształconym na Akademii Plastykiem, który jednocześnie był członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. I to przedsiębiorstwo decydowało, którzy plastycy wykonują ewentualnie projekt opakowania. Potem takie projekty opakowania, projekt lub projekty trafiały przed komisję kwalifikacyjną również, w której również zasiadał plastyk i były przedkładane przedsiębiorstwu i przedsiębiorstwo mogło taki projekt opakowania dla swojego produktu kupić. Więc to była bardzo skomplikowana droga i zupełnie inna niż dzisiaj.
A o to, kto tworzył w tamtych czasach właśnie te opakowania, o to jeszcze zapytamy po krótkiej przerwie, zatem zapraszam, odrobinę muzyki i za chwilę wracamy.